Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat, jak uniknąć rozwodu. Sprawa jest dosyć trudna, ale chciałbym to zmieścić do pół godziny i mam nadzieję, że jakoś nam się z Bożą pomocą to uda. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział i dwa wersety, 31 i 32. Anius mówi: powiedziano także, kto chce oddalić swoją żonę, niech jej wręczy list rozwodowy. A ja wam mówię, każdy, kto oddala swoją żonę, poza przypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto oddaloną poślubia, cudzołoży. No i też trzeba byłoby odczytać z tej Ewangelii Mateusza, rozdział 19 i tam od wiersza 3 do 12. Wtedy przyszli do niego faryzeusze i chcąc wystawić go na próbę, pytali, czy wolno mężczyźnie rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu. A Jezus odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku uczynił ich jako mężczyznę i kobietę? I oznajmił, dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, tak? Więc już nie są dwoje, lecz stanowią jedno. Co zatem Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Oni jednak zapytali, to dlaczego Mojżesz pozwolił dać żonie list rozwodowy i się rozwieść? Odpowiedział im, Mojżesz pozwolił wam na rozwód z powodu zatwardziałości waszych serc. Na początku jednak tak nie było. Mówię wam, kto oddaliłby swoją żonę z innego powodu niż nierząd i poślubił inną, cudzołoży. Wtedy odezwali się jego uczniowie, jeśli tak się przedstawia sprawa między mężem i żoną, to nie warto się żenić. On jednak im powiedział, nie wszyscy to rozumieją, a tylko ci, którym jest dane. Są bowiem od urodzenia niezdolni do małżeństwa, są też niezdolni do małżeństwa, ponieważ takimi uczynili ich ludzie. Są i tacy, którzy nie zawierają związku małżeńskiego ze względu na Królestwo Niebios. I dodał, kto może to zrozumieć, niech zrozumie. Tu jest dużo materiału, dużo myśli, ale ja bym się chciał tylko skupić na jednej sprawie, na takim ujęciu, jak uniknąć rozwodu. Nie chcę mówić w ogóle o rozwodach, o powtórnym małżeństwie. Dzisiaj bym chciał tylko powiedzieć, jak uniknąć rozwodu. Jak wiemy, w czasach, w których żyjemy, to się wiele sił sprzysięgło, aby osłabić nasze małżeństwa, aby instytucje małżeństwa zdewaluować. No i tu wiele przyczyn byśmy podali, ale ja tylko takie trzy wymienię. A więc podkreślanie raczej przez ludzi swoich praw, tego, co nam się należy, bardziej niż obowiązków. To jest bardzo ważne zdanie. Dzisiaj jest egoizm, samolubstwo. Ludzie bardziej miłują rozkosze niż Boga. To znamy z listu Pawła do Tymoteusza. I podkreślają bardziej swoje prawa, należy mi się, niż swoje obowiązki. Dalej, z wielu powodów mamy nierealne oczekiwania łatwego i trwałego szczęścia. I też tu by trzeba było rozszerzyć, aż mnie korci, żeby to rozszerzyć zdanie, gdy telewizja, no w ogóle wszystkie media, cały świat, sukces, oczekiwania, też, przepraszam, jeżeli kogoś obrażę, ale ujęcie Ewangelii, że to jest tylko sukces, Ewangelia sukcesu, wszystko łatwo, łatwo, wierzysz, już masz. I właśnie w nas się utrwala jakieś, i to na zewnątrz, w świecie, i u nas, przy takim ujęciu duchowym, oczekiwanie, że szczęście to jest coś łatwego, ale to są rzeczy złudne i o tym powiem później, ale wcześniej mówiliśmy, że zapominamy o obowiązkach. Nie o tym, co nam się należy, trzeba myśleć, ale o obowiązkach. A więc szczęście jest trwałe, ale nie jest łatwe. Dalej, brak wsparcia ze strony rodziców. Dzisiaj ludzie żyją samodzielnie w dużej mierze i stąd, gdy nie mają wsparcia rodziny, jakiegoś szerszego grona, to też zdani sami na siebie wpadają w różne pułapki i między innymi myślą o rozwodzie. Upadek religijności. I to sprawia, że w świecie coraz bardziej się akceptuje rozwody oraz ponowne związki. I to jakoś ludzie z tym oswajają, również i w kręgach naszych chrześcijan ewangelicznych. No i gdy patrzymy teraz na rodziny izraelskie, żydowskie, to prawo rabinackie dawało mężowi możliwość, aby się rozwiódł z żoną. Ona nie miała takiego prawa. Wystarczyło, że dał żonie dokument w obecności dwóch świadków i już było po rozwodzie. I w tym czasie istniały dwie szkoły. One opierały się na interpretacji 24 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, 5 Księgi Mojżeszowej. I właśnie przed Chrystusem żyło dwóch rabinów, Szamaj i Hillel. Szamaj był ortodoksem, trzymał się bardziej biblijnego podejścia, a Hillel był raczej liberalny. No i Hillel się cieszył większą popularnością u mężczyzn niż Szamaj. No chyba wiemy dlaczego. I faryzeusze zadali pytanie Jezusowi, czy się zgadza z Hillelem. Właściwie to pytanie, które padło z ich ust, czy się zgadza z Hillelem. Czy można mężczyźnie się rozwieść z każdego powodu. Tak Mojżesz nie mówił i Pan Jezus to wyjaśnia. Ja jeszcze raz wracam, bo cały czas omawiamy kazanie na górze, że Pan Jezus nie polemizuje z tym, co napisane jest w księgach mojżeszowych w zakonie, bo wtedy bym mówił napisano, ale on cały czas mówi powiedziano, powiedziano, a więc Jezus polemizuje z tradycją, z tym, co ludzie uważają, że w księgach mojżeszowych było napisane. I podobnie jest i tutaj. Oni zadali pytanie zgodne z trendami, z tendencjami aktualnymi. Dla byle przyczyny, czy się można rozwieść i uważają, że Mojżesz dopuścił. Jezus tylko tę kwestię podnosi, wobec niej się ustosunkowuje. A więc w swoich odpowiedziach w tym miejscu Pan Jezus nie daje nam lekcji na temat małżeństwa, ewentualnego rozwodu, tylko odpowiada na pytanie i prostuje, że Mojżesz tak nie powiedział, jak wy tutaj sugerujecie. I dlatego też chciałbym, abyśmy zastanawiając się nad tym, jak uniknąć rozwodu, abyśmy pomyśleli, co małżeństwo buduje. I oczywiście będziemy się trzymać tego tekstu, który czytaliśmy, tego, o czym mówi Pan Jezus, a więc 19 rozdział i wiersze teraz 4, 5 i 6. I on im powiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku uczynił ich jako mężczyznę i kobietę. A więc przywołuje im od razu Boga, nie Mojżesza, lecz Stwórcę, który na początku uczynił człowieka jako mężczyznę i kobietę i powiedział, opuści ojca, matkę, połączy się ze swoją żoną, będą oboje jednym ciałem, a więc już jest małżeństwo. Bóg uczynił małżeństwo, związał mężczyznę i z kobietą na całe życie. A więc to jest pierwszy ważny wniosek, znaczy Boży zamiar, akcentuje Pan Jezus na początku, Boży zamiar, że małżeństwo jest na całe życie, mężczyzny i kobiety. Tak więc już nie są dwoje, lecz stanowią jedno. Co mu złączył, człowiek niech nie rozdziela. A więc to ich lekkie podejście, czy wolno mężczyźnie się rozwieść. Nie kobiecie się rozwieść z każdego powodu, lecz mężczyźnie, bo on miał prawo. I to z każdego powodu. I to niby Mojżesz na to zezwolił. I Pan Jezus zaraz prostuje, Stwórca tak nie myślał, tak nie było. I oczywiście Mojżesz też tak nie napisał. To oni tak uważają dzisiaj. I po drugie, małżeństwo oznacza opuszczenie rodziców. A więc jest to akt publiczny, to można nazwać odcięcia pępowiny. Odcięcia się od własnej rodziny. To jest bardzo ważne. To wcale nie znaczy, że się nie będzie widywać swoich rodziców, swoich braci, sióstr, rodzeństwa. Ale że powstała nowa komórka rodzinna, i że mąż i żona w pierwszym rzędzie są odpowiedzialni i lojalni wobec tego małżeństwa, wobec tej komórki. I to jest druga sprawa, że odłączy się. Pan Jezus mówi, Stwórca powiedział, opuści ojca, matkę, odłączy się. A więc wszystko ma teraz się współdziałać, działać na rzecz utrzymania tego związku małżeństwa na całe życie. Po trzecie, jest tutaj mowa o akcie zjednoczenia. A więc, że połączy się z żoną, odłączy od rodziny, połączy z żoną i będą jednym ciałem. I to jest akt zjednoczenia, wzajemnego oddania. I to słowo sugeruje, ten oryginalne słowo hebrajskie, sugeruje zarówno namiętność, ale też, uwaga, trwałość. To jest zjednoczenie, łączność, jedność głęboka, w sensie duchowym, emocjonalnym, cielesnym, społecznym. I to ma być głębokie i niewzruszone. Taki był zamiar Stwórcy. Po czwarte, że staną się jednym ciałem. Gdy wcześniej mówiliśmy, że opuści ojca matkę, potem, że złączy się ze swoją żoną, to są pojęcia aktywne, czynne. To są czynności, które przez nas, męża, żonę, narzeczonego, narzeczoną, wykonujemy. Ale potem jest stwierdzenie, o którym mówimy, staną się jednym ciałem. To jest już pojęcie bierne. Coś, czemu obydwoje podlegają przez fakt, że się odłączyli od rodziny, że się razem złączyli, to coś, co wykonali, teraz jest jakiś skutek, coś biernego, coś, co się stało, jest faktem, czemu podlegają. I tu chcę podkreślić bardzo mocno, tutaj są łączeni przez Boga, co Bóg złączył. To są bardzo ważne elementy. Bóg przewidział małżeństwo na całe życie, przewidział, że się oddzielimy społecznie, wewnętrznie od rodziny swojej dotychczasowej, ojca, matki, rodzeństwa, że się razem złączymy i staniemy się jednym ciałem, co Bóg zacznie łączyć w nas, spalać. No, teraz chciałem powiedzieć, że chce nas zespawać. Tak połączyć, jak dwie części metalu i poddane wielkiej temperaturze, odpowiedniemu działaniu i jest zlutowany albo zespawany. Staną się jedno. I te dwa metale nagle stają się jedno, bo ktoś ich połączył, wykonuje pracę. I stąd powiedziane jest, co Bóg złączył, niech człowiek tego nie rozdziela. I to jest zasada fundamentalna. Małżeństwo jest nierozerwalne i rozwód należy wykluczyć. Oczywiście, małżeństwo można rozerwać. To nie jest, że w sposób jakiś fizyczny ono jest niemożliwe do jest nierozerwalne w znaczeniu, że nie wolno, nie należy tego robić. Nawet separacja jest możliwa, ale niewłaściwa. Nawet intercyza, gdy ktoś zawiera intercyzę, wiemy, na czym polega sprawa intercyzy, a więc jakaś wcześniej umowa pomiędzy małżonkami, pomiędzy ludźmi, którzy chcą się pobrać, małżonkami, aby ustawowo zabezpieczyć majątek żony, męża jako coś oddzielnego w razie czegokolwiek, rozwodu albo też i śmierci, a więc intercyza też jest sprzeczna z podejściem do małżeństwa. Takiego pomysłu nie wolno na początku już sobie zakładać, bo wtedy słowo rozwód bardzo łatwo się pojawi. Dlatego też nawet w formie żartu nie należy tego słowa używać w małżeństwie. A więc małżeństwo musi być budowane, bo je stworzył, zbudował Bóg i sprawia, że jesteśmy jedno. Co małżeństwo rujnuje? I tu byśmy chcieli spojrzeć na przekręt, tak użyję tego słowa, jaki faryzeusze zastosowali wobec małżeństwa. Bo co mówi nam w 24 rozdziale Mojżesz? Jeśli ktoś pojmie kobietę za żonę, potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. Jeśli ona odejdzie z jego domu i wyjdzie za mąż za innego, a więc tutaj widzimy, że jest możliwy rozwód i możliwe jest powtórne małżeństwo. Kobieta otrzymała list rozwodowy i potem też wychodzi za mąż za innego. Więc tutaj nie ma wątpliwości, że rozwód zawsze może skutkować powtórnym małżeństwem. Oczywiście Pan Jezus później i apostoł Paweł dla chrześcijan mówią, podają swoje zasady, ale żebyśmy wiedzieli, że rozwód zawsze też i zakłada powtórny związek, który drugi werset o tym wyraźnie mówi. I ten drugi mąż, gdy ją znienawidzi, też jej pisze list rozwodowy, wręczy jej i odprawi ją ze swego domu. Albo też, jeśli ten drugi mąż, którego ją za żonę, umrze, to ten pierwszy mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie ją pojąć za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan Bóg Twój daje Ci w posiadanie. To jest piąta księga Mojżesza, rozdział 24, od pierwszego wiersza do czwartego. A oni pytają, faryzeusze, to dlaczego Mojżesz pozwolił dać żonie list rozwodowy? I to właśnie jest niedokładne cytowanie tego wersetu, to jest ten przekręt, który gładko sankcjonuje rozwód. A przecież oryginalny fragment, urywek tego nie mówił, zupełnie o czymś innym powiedziane. I Pan Jezus mówi, powiedziane, kto chce oddalić swoją żonę, niech jej wręczy list rozwodowy. I o co chodziło? Prawo Mojżesza chroniło żonę, a więc dawało jej dokument, więc ona nie była porzucona, była odprawiona, miała dokument, była wolna, mogła wyjść za mąż. Też później ograniczało możliwość ponownego związku z tym pierwszym mężem, a więc to była regulacja prawna, która zabezpieczała prawnie tę kobietę. A wiemy, że kobiety były w gorszym położeniu prawnym niż mężczyźni. I stąd Jezus uwagę zwraca, że Izraelitów nie nakłaniano do rozwodu. Nawet w sytuacjach krańcowych stosowano to jako ustępstwo. I tutaj powiada, to Mojżesz napisał i dał z powodu zatwardziałości serc, waszych serc, ich serc. Dlatego, że Bóg w swym planie nie zamierzał małżeństwa kończyć rozwodem. Na początku tak nie było. Mojżesz wam pozwolił na rozwód z powodu zatwardziałości waszych serc. Więc Pan Jezus od razu powiada, rozwód nie powinien tu wchodzić w grę. Jeśli on wchodził, dlatego, że nasze serca, wasze serca są zatwardziałe i tutaj chodziło o zabezpieczenie kobiety. I w związku z tym Pan Jezus znaczy w słowach rozwód utożsamia z cudzołóstwem. To nie znaczy, że rozwód jest cudzołóstwem, tylko że rozwód będzie prowadził do cudzołóstwa w pewnych sytuacjach. I stąd 5 rozdział, 32 wiersz. Jeśli ktoś oddala swoją żonę, poza przypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto oddalono poślubia, cudzołoży. Ale jest to 19 rozdział, 9 wiersz. Mówię wam, kto oddaliłby swoją żonę z innego powodu niż nierząd i poślubił inną, cudzołoży. I tu właśnie jest podany wyjątek. Wyjątek odprawienia żony, wyjątek dla rozwodu, nierząd. Uczniowie, gdy to usłyszeli, to stwierdzili, że w takim razie lepiej się nie żenić, skoro jest ta sprawa poważna. No ale nie wzięli pod uwagę tego, że dopiero zaczynają być chrześcijanami. Jeszcze nie są chrześcijanami w tamtym momencie. Dopiero ich czeka dłuższa droga, potem będzie Golgota, Górna Izba. Dopiero gdy powstanie Kościół chrześcijański, to z Chrystusem Jezusem, już nie z Mojżeszem, ale z Chrystusem, małżeństwo już jest bezpieczniejsze niż w Starym Testamencie. I można spokojnie być pewny, że dotrwamy aż do chwalebnego końca naszego małżeństwa, czyli do błogosławionej śmierci. Tak to chcę powiedzieć. Nie bać się, ale iść do przodu, bo Chrystus daje nam zupełnie inną podstawę biblijną, moc do życia, do służby, do trwałości małżeństwa, abyśmy się nie bali, jak się bali uczniowie, co było naturalne, wtedy jeszcze nie byli chrześcijanami. A więc Jezus potwierdza nierozerwalność małżeństwa. Jego kres może nastąpić jedynie w przypadkach krańcowych. I wielu interpretuje naukę Jezusa z faryzyjskim liberalizmem. Mówią, że jeden akt cudzołóstwa wystarcza, by partner miał w ręku biblijną podstawę do rozwodu. Ale to nie jest zgodne ani z duchem nauki Jezusa, ani całego Nowego Testamentu. Na przykład apostoł Paweł, 1 Koryntian, rozdział 7 i znane nam teksty, wersety, zdania od wiersza 10 do 15 potwierdza nierozerwalność małżeństwa. Jeśli ktoś jest w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, żeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Zaś pozostałe mówię nie ja, lecz Pan, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. Więc widzimy cały czas zasady i troskę o nierozerwalność małżeństwa, nawet w sytuacjach takich trudnych. I żona, która ma męża poganina, a ten się zgadza na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. A więc nie możemy wykorzystywać biblijnych podstaw, okazji, aby się rozwieść. Raczej mamy zadbać o trwałość naszego małżeństwa. Bo mąż poganin jest uświęcony przez żonę i żona poganka jest uświęcona przez wierzącego męża. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Jeśli zaś poganin chce się rozwieść, niech się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał nas Bóg. A więc cały Nowy Testament potwierdza, że małżeństwo jest związkiem nierozerwalnym. Rozwód się dopuszcza jedynie w przypadkach skrajnych. takich jak złe prowadzenie się, które rujnuje więź małżeńską. Ktoś się na przykład, ktoś odchodzi od... Na przykład, kiedy jedna strona odchodzi, zamieszkuje z kimś innym, ma z nim dzieci i nie chce wrócić do współmałżonka. To wówczas cudzołóstwo kładzie kres takiemu małżeństwu. Albo jakiś partner niewierzący odchodzi i się nie chce pojednać. Strona wierząca musi mu pozwolić odejść. Czasami to może być jakieś długotrwałe fizyczne czy psychiczne znęcanie się. Czasami też może nie być wyjścia. Dlatego też i nauka Jezusa jest bardziej zbliżona do stanowiska Szamaja, tego konserwatywnego, niż liberalnego Hillela. No i jak się nie rozwieść? Trochę takich rad praktycznych bym teraz zechciał udzielić. Pewna pani psycholog w rozmowie na ten temat powiedziała, że małżeństwa, gdy przeżywają kryzys, to nieraz już dochodzą do wniosku, że to już jest koniec małżeństwa. Szczególnie jak się te kryzysy powtarzają. Ale ona z praktyki wie, że najczęściej te problemy, jakie są, to jest coś wielkości kataru, rozmiaru kataru, a nie dżumy. To jeszcze nie jest dżuma, żeby już było coś nieuleczalnego. A więc niechaj kryzysy nie będą dla nas powodem do rozwodu. To jeszcze nie jest coś tragicznego. To są normalne rzeczy. Czasami też ludzie są w małżeństwach, ale sobie sprawy nie zdają, że w małżeństwo należy inwestować. Kiedy są kryzysy, to dopiero wtedy dochodzą do wniosku, że coś się złego dzieje, że się nadają. Oczywiście to się wini w stronę drugą albo okoliczności rozmaite. Ale tu bym chciał właśnie troszkę powiedzieć, co należy zrobić. A więc między innymi, to oczywiście będzie bardzo zwięzłe i wybiórcze. A więc ludzie, gdy są na sobie skupieni, tylko na sobie, na swojej karierze, mają ciągły stres i sądzą, że małżeństwo się samo poukłada. Niestety, małżeństwo samo się nigdy nie poukłada. Katar można wyleczyć. Katar sam przechodzi, nawet ten nieleczony po tygodniu przechodzi. Ale gdy ten trwa, katar trwa i trwa, a może są to już takie zatoki, to trzeba coś z tym zrobić. Ja wiemy, co, jak się leczy zatoki. Nie wiem, czy wam opisywać. Gdy się wbija szpilę, wstrzykuje się tam odpowiednie preparaty i tak dalej. A więc trzeba się zająć tym katarem permanentnym. Trzeba się zająć swoim małżeństwem. Nie można liczyć, że samo się poukłada. Trzeba mieć świadomość, że nikt nie jest idealny. Nam się wydaje, że winna jest ta druga strona, bośmy mieli swoje oczekiwania. I trochę teraz powiem o tych różnych oczekiwaniach. Gdy nie znamy siebie nawzajem, tak, gdy się siebie nawzajem nie znamy, albo też gdy oczekujemy, że ktoś spełni nasze marzenia, to się możemy bardzo głęboko pomylić. Dopiero jakieś sytuacje dramatyczne, na przykład kłopoty w pracy, kradzież, narodziny dziecka, problemy z zajściem w ciążę, choroba. Nagle sobie stwierdzamy, że tak bardzo się różnimy ze swoim współmałżonkiem. Ale to jest proces. Proces, który trwa od jakiegoś czasu. I stąd warto się zastanowić, jaki jest mój wkład w to, co się obecnie dzieje w małżeństwie. Czy ze mną można o tym problemie porozmawiać? Może myśmy nigdy nie rozmawiali. Albo rozmawiali o tym bardzo powierzchownie. Na przykład zero rozmów o potrzebach emocjonalnych żony. Czy też żona nie wnikała nigdy w potrzeby swojego męża emocjonalne. Mamy jakieś sprawy intymne i każdy ma jakieś swoje intymne tajemnice i my ich nie ujawniamy, bo się boimy. To wszystko razem narasta, nabrzmiewa. I potem się nagle dziwimy, że dochodzi do rozwodu, że ktoś zaczyna się rozwodzić, ale to już jest przewlekły katar. To już jest potworny ból głowy i w końcu ktoś chce z tym zerwać. Dalej, czy ja walczę? Czy jestem człowiekiem, który walczy o małżeństwo, czy też naprawiam? Bo gdy ja walczę o małżeństwo, to wtedy iskry lecą, wióry lecą. Ale być może jestem człowiekiem, który naprawia. Naprawa to też jest walka, tylko że w innym charakterze i w innym wymiarze inaczej to wygląda. A więc nie możemy być wojownikami o małżeństwo, lecz naprawiaczami małżeństwa. Na przykład, czy jestem gotowy usłyszeć, co mój współmałżonek myśli na mój temat i przemyśleć to. Właśnie ostatnio mieliśmy takie spotkanie przypadkowe. No i tam padło takie pytanie dosyć trudne, aby w obecności wszystkich, też i swojej żony, i swojego męża, powiedzieć, co najbardziej cenimy. Krótko, co najbardziej, nie wszystkie, ale co najbardziej cenimy w swoim współmałżonku. No i tak z tych wszystkich kilkunastu wypowiedzi, było osób coś około 20, to wszyscy doceniali, prawda, się nawzajem za różne dobre rzeczy, za życzliwość i tak dalej, za pomoc, za spolegliwość. Jednak jest na no, same wspaniałe rzeczy, które są bardzo potrzebne, stymulujące i tak dalej. Ale pewien brat, który z żoną już są ponad, no, chyba około 50 lat, niecałe 50 lat w małżeństwie, powiedział, a ja na moją żonę cenię za to, że kiedyś powiedziała mi nie. Gdy ja miałem pewne plany, które dzisiaj widzimy, zaowocowały zupełnie źle, ona miała odwagę powiedzieć nie i się nie zgodziła na zmianę sposobu mego życia. Gdy trafiło na mnie, to ja cały czas miałem w głowie tylko jedno słowo i powiedziałem, że zaryzykuję, nie będę kombinował i to słowo wypowiem. No i też zaległa cisza, gdy je wypowiedziałem. I powiedziałem, jak wiecie, ja często używam przykładu, a żona moja siedziała obok. Używam przykładu i mówię, że moja żona jest stanowcza, a ja jestem uparty. I że dzięki temu my szukamy tej prawdy, która każdy z nas tę prawdę swoją trzyma i ją artykułuje. Szukamy tej trzeciej prawdy. Albo też, że nawzajem siebie nie rozumiemy i chcemy wtedy tę prawdę z drugiej strony poznać i przyjąć za swoją, ale najczęściej się zdarza, że jest jeszcze trzecia prawda, którą trzeba odkryć, wykonując jakąś pracę. I mówię, ja cenię w mojej żonie asertywność. To, że ona ma swoje zdanie, czym ma, jest przekonana, ma i nie ustępuje. I to wtedy mnie, który muszę ją kochać, ją muszę kochać, kocham ją oczywiście, dlatego że taka jest łaska Boża i tak się szczęśliwie złożyło, że się kochamy. Ale też i w kategorii emocjonalnych mam decyzję, że muszę, jestem skazany na trwałość małżeństwa, więc wtedy muszę szukać rozwiązania, odpowiedzi. Dlaczego jest w tym momencie taka stanowcza? I to ta praca sprawia, że ja się przekształcam, przemieniam, że wiele pracy we mnie się dokonuje. I tak zakończyłem żartobliwie, mówię, i dzięki temu mam dużo tematów ciekawych dokazań. Potem moja żona mówiła o mnie i oczywiście ustosunkowała się do tej sprawy i potwierdziła, że ona jest zdumiona tym, gdy mnie znała jeszcze z okresu narzeczeństwa, a mieliśmy je długie, bo aż 3,5 roku, żeśmy z sobą, tak to się mówi, chodzili, dlatego że Bóg nam zabronił, mnie zabronił się wcześniej ożenić, aż skończymy studia. To nie tylko ja, ale i ona, gdy skończy studia. I to było w Bożym planie i żeśmy tego wiernie się tego trzymali. I ona właśnie mówi, że widzi, jak ja uporczywie dążę do przemiany, do zmiany, jak się zmieniam na oczach, że ona jest no, zbudowana tym Bożym dziełem. Oczywiście, bo to nie chodzi o nas, ale chodzi o Boga, który dokonuje takiego dzieła. Dlatego też to, o czym mówiliśmy, czy jestem naprawiaczem małżeństwa, nie walczyć, czy ze mną można rozmawiać, czy można rozmawiać głęboko, tak dosadnie. Mamy unikać rozwodu, więc musimy rozmawiać. Inna sprawa, to trzeba się zastanowić, czego ja potrzebuję od współmałżonka. Bo wbrew pozorom, my się dobieramy wcale nie przypadkowo. Czasami przesłanki naszego doboru są głęboko ukryte. Na przykład pewna kobieta ciągle jest niepewna, była niepewna i potrzebowała męża podpórki, żeby to był taki jej opiekuńczy tatuś. I w takim związku jest trudno żyć. Dlatego, że ten nasz współmałżonek ma zaspokoić wszystkie nasze deficyty, zabliźnić stare rany, ma nas rozumieć bez słów. Ma być to człowiek, który ma nas udźwignąć z naszymi wszystkimi problemami jeszcze z dzieciństwa. Ale nikt nie jest tak silny, by temu mógł podołać. I taki mąż, który ma być podpórką, wieczną podpórką, w końcu padnie albo ucieknie bezwiednie w chorobę, albo padnie i taka nieszczęśliwa żona, gdy straci męża, nagle się okazuje, że jest nieszczęśliwa podwójnie. Raz, że się nie nauczyła tej odporności życiowej, a po drugie, że utraciła swoją podpórkę. Ale ta podpórka właściwie była protezą, była kulą, o której się ona, kaleka, opierała. Przepraszam za wyrażenia, ale właśnie no nie możemy na czymś takim budować małżeństwa. że muszę mieć kogoś, kto będzie uzupełniał to, czego mnie brakuje. Musimy się tak nawzajem stymulować, ażeby każdy zdobywało to, czego nie ma. I na przykład ja wobec żony mojej i uczę ją samodzielności w rzeczach, w których ja jestem mocny i ona korzysta z tej mojej umiejętności. Ja z kolei ją uczę i ją przymuszam, nakłaniam. I to mógłbym wymienić wiele rzeczy, ale na przykład ona jest humanistką, bo ja jestem nie tylko humanistą, również mam umysł techniczny, ona jest tylko humanistką. Ale ja od lat, jeszcze lat temu, przeszło 20, uczyłem na przykład obsługi komputera. No, na dzisiaj sobie radzi z tym dobrze, oczywiście pyta się o wiele rzeczy, ale sobie radzi z tym wyśmienicie, dlatego że wtedy ona przeskoczyła barierę rzeczy dla niej nieosiągalnej i stwierdziła, no, że sobie nie poradzi. Ja powiedziałem, dasz radę, tylko to się robi tak i tak, tak. A więc inwestowałem w nią, bo wiedziałem, że kiedyś to będzie narzędzie niezbędne do funkcjonowania. I nieraz, gdy coś się dzieje, ja mówię, ale spróbuj to zrobić sama. Dlaczego? Mówię, a gdy mnie zabraknie, to kto ci pomoże? Musisz sama. A więc musimy inwestować w siebie nawzajem i też siebie przemieniać. Sam muszę przemieniać, a nie liczyć, że ktoś, zawsze ktoś coś za mnie zrobi. Więc to jest inwestowanie w małżeństwo. I z tego powodu trzeba o tej drugiej stronie, o współmałżonku, coś więcej wiedzieć, niż się wie. A więc trzeba rozmawiać. Nie bać się prawdy. Nie bać się konfrontacji. Konfrontacji jego czy jej mniemania o sobie. Nieraz w złości mówimy, a teraz powiem ci prawdę. To nie może być mówienie prawdy w złości. To musi być spokojna rozmowa, gdzie sami spokojnie wyartykułujemy, co myślimy o drugiej stronie. Ta druga strona wysłucha, przyjmie to ze zrozumieniem i z wdzięcznością. I tak potem będzie wzajemnie i w ten sposób będziemy mogli małżeństwo nasze cementować. Bóg, Jezus w ten sposób łączy nas, cementuje nas. Czasami przeszkadza nam w tym wszystkim nasza bezradność. To bym chciał teraz zaakcentować. Bezradność. Na przykład jeżeli nasz współmałżonek przekracza granicę i my czujemy, że trzeba powiedzieć stop. Powiedzmy, że jest nielojalny w towarzystwie i o nas, o mnie, o mężu czy o żonie, mówi tak, to czego nie powinien. Albo gdy wpada w gniew, albo gdy... No i w różnych rzeczach, nie będę teraz wchodził w szczegóły, wiemy, że granice są przekroczone. I zamiast mu powiedzieć stop, jej powiedzieć stop, to my po prostu milczymy. Dlaczego? Bo się boimy. I nagle to wszystko, to jest proces, się przeleje. Kropla wreszcie się przeleje. I wpadniemy we wściekłość i wszystko z siebie wyrzucimy. Gdy wyrzucimy, to on z kolei jest zaskoczony, czy ona jest zaskoczona, a ta osoba, która wyrzuciła, czuje się winna. No i to jest przykład drastyczny, że nie możemy tłumić w sobie. Musimy artykułować cały czas. Artykułować to, co w nas jest, po prostu pozwolić sobie na mówienie prawdy w miłości i na słuchanie z miłością tej prawdy. To jest bardzo ważne, by unikać sytuacji, które by sprzyjały później rozwodowi, by cementować swoje małżeństwo. Albo pewna pani w swoim domu rodzinnym wiedziała, że ojciec zawsze żył pod dyktando mamy. Mama mówiła, co ma zrobić, co ma sobie kupić, jaki krawat i tak dalej, kiedy ma pracę zmienić, kiedy ma iść spać, kiedy ma się kąpać. I ona to samo robiła ze swoim mężem. No i mąż się na to godził, bo myślał, że to jest jakaś sprawa przejściowa. Więc ona mu mówi, kup sobie garnitur granatowy, zmień pracę. Jak się okazuje, on dobrze zarabiał, ona dom zbudowała, miała pomysły, miała dobry kontakt z architektami, z wykonawcami, a więc zbudowała dom, oddała pieniądze i w końcu wydawało się, że jest wszystko dobrze, wszystko jest na swoim miejscu. On pracuje, ona dba i wszystko jest dobrze. Tylko, że mąż za jakiś czas, po latach, zamykał się w swoim pokoju. Późno wracał z pracy. Zdarzyło się, że w tej pracy spotkał koleżankę, która z nim zaczęła rozmawiać. On z nią. I wszedł z nią w romans emocjonalny, bardzo ważny. Nie doszło do niczego więcej, jak tylko do emocjonalnego związku. Po prostu ta koleżanka zadawała mu pytania, jakich mu żona nie zadawała. Mówiła, a co ty myślisz? Jakie jest twoje zdanie? Czego ty potrzebujesz? I on teraz nagle słyszy, że jest podmiotem, nie przedmiotem. No i żona była nieszczęśliwa. Uważała, że to jest wina męża, że on się musi zmienić. I dopiero z czasem dopuściłam myśl, że obie strony za ten kryzys odpowiadają. I ta kobieta włożyła ogromny wysiłek w pracę nad sobą i zrozumiała wreszcie, dzięki też pomocy swoich doradców różnych, dlaczego tak podporządkowuje innych ludzi sobie. W gruncie rzeczy była to ciepła, bardzo zagubiona osoba, ale wiedziała, jakie jest miejsce jej, jakie miejsce męża, że ona za wszystko odpowiada i jakoś się nie spodziewała, że mąż inaczej to widzi. I co zrobiła? Napisała długi list do męża, nie było ją stać na rozmowę. I ten list dała mężowi. Mąż gdzieś w samotności sobie ten list przeczytał wiele razy i starał się żonę zrozumieć. Potem zaczęli rozmawiać, nawzajem się przeprosili. Ona sobie odpuściła tą kontrolę nad nim. On z kolei zaczął z nią bardziej rozmawiać. Ona mu pozwoliła decydować. Ona mu pozwoliła, żeby się nią opiekował. W tym czasie się ich syn usamodzielnił i teraz są szczęśliwi. No albo inna sytuacja. Młode małżeństwo, zapracowane, zachorowane, dzieci w przedszkolu, oni w pracy cały tydzień i dopiero weekend. A w weekend, wiadomo, sprzątanie, zakupy, gotowanie i tak dalej. Nagle żona patrzy, a mąż gdzieś wychodzi. On pyta go, gdzie ty idziesz? Przecież zobacz, tyle roboty, dbamy, to trzeba zrobić. On mówi, ale kochanie, ja miałem zaplanowaną tę sobotę, bo musimy zrobić to i to, coś bardzo ważnego. Ale tyś nie dbasz o rodzinę, ty w ogóle tobie nie... I tak dalej, wiecie, nie będę teraz już tutaj już mówił, wszyscy wiemy, jak to wygląda. Okazało się, że o czymś zapomnieli. Zapomnieli razem ustalić sobie harmonogram, rozmawiać. W ciągu tygodnia nie mieli czasu na rozmowy. Byli padnięci, szli spać, rano wstawali, pędzili do przedszkola, zawieźć dzieci, do pracy, powrót i tak wiecie, jaki to jest kierat. I się okazało, że każde z nich miało własną mapę drogową, własne plany. Niechcący, tak wychodziło. Co było do zrobienia, na weekend zrzucali, ale w weekendzie czasami byli w różnych miejscach. Nie byli razem, a trzeba było być razem w domu, wykonać pewne rzeczy. A więc nie było między nimi pomostów, nie było wspólnych komunikatów, nie było też jakichś kierunkowskazów, które by mówiły, że mamy coś zrobić razem. Inny przypadek, gdy właśnie ten katar się robi w końcu katarem chronicznym, gdy żona się ciągle męża czepiała, i o byle co się awanturowała. I mąż już nie wiedział, co robić, bo gdy jej mówił, jak należy wszystko, jak należy, to się okazywało, że to było zawsze źle. Więc on szukał takich odpowiedzi, które według jego zdaniem, według niego, po prostu by nie wzbudzały w niej tyle emocji. A więc ją zaczął zbywać zwięzłymi, krótkimi odpowiedziami, które by ją zadowalały i nie wzbudzały jej emocji. Ale ona po jakimś czasie stwierdziła, że są to kłamstewka. A więc mu, kiedy będziesz? Za 40 minut. I cisza, no bo ona, to było dopuszczane. Ale on wiedział, że nie będzie go 2 godziny, bo ta praca, którą ma jeszcze wykonać, zanim dojedzie dalej, zajmie mu 2 godziny. I nie powiedział jej, kłamał, żeby się tylko odczepiła, żeby nie było awantury. A gdy potem to się powtarzało, ona stwierdziła, że on kłamie. No i w wyniku tego kłótnie w domu, niesnaski, milczenia, ich córeczka 7-letnia zaczęła się moczyć i miała silne lęki, dlatego że w domu nie było właściwej atmosfery. A oni po prostu poszli na skróty. Ona na wrzask, on na kłamstewka, dla jej dobra, a więc brak prawdy i to przekłamywanie rzeczywistości na nic im się przydało. Musieli się z tego wycofać. Albo inni z kolei myślą, że wszystko jakoś samo się ułoży, że jakoś przeczekają. Nie, trzeba zacząć rozmawiać. Zachęcam was, jeżeli macie jakieś problemy i tak dalej, uzbrój się w cierpliwość, umów się z żoną, z mężem na rozmowę, zacznij pytać i słuchać. Nie mówić, słuchać. Słuchać, słuchać, zastanawiać się. Nie od razu mówić, tylko potem sobie przemyśleć to wszystko, przemodlić. Potem, gdy przyjdzie druga sesja i dalej chce mówić, znów pozwolić mówić, niech wypowie wszystko, aż od dzieciństwa to, co pamięta, że wszystko niech wypowie. I potem ta druga strona, Ta, która słuchała teraz, niech też ma prawo powiedzieć i nawzajem się wysłuchać, zrozumieć, poznać, nie bać się wzajemnie siebie. To nas cementuje i sprawia, że nie ma kataru chronicznego, a więc też i do rozwodu nie będzie musiało dochodzić. A jeśli by do rozwodu już dochodziło, no właśnie, taki też chcę na koniec motyw uwzględnić. Bardzo ważną rzeczą jest przebaczenie. Nawet gdy dojdzie do zdrady, znam przypadki, gdy doszło do zdrady, to potem wielkoduszność. Chrześcijanka, chrześcijanin okazuje wielkoduszność. Trzeba się o to modlić. Jeśli to była szczera pokuta, ktoś prosił, druga strona prosiła, przebaczyć. To jest bardzo ważne. Przebaczyć. Nie iść w zaparte, ale przebaczyć. Mam nadzieję i jestem pewny, że Chrystus nam pozwoli to wszystko odnowić tak, że to wszystko przeminie jak woda, gdy przyjdzie, ona zniszczy, ale też i wszystkie śmieci, i wszystkie jakieś deski, które leżące, wszystko to wymiecie i podwórze będzie czyste, bo ta woda wymiecie, chyba że naniesie nowe rzeczy, ale to trzeba uważać. A więc przebaczenie jest bardzo ważną rzeczą. Prawdziwe opamiętanie się jest bardzo ważną rzeczą. I dołożyć starań, żeby jednak rozwodu nie było. Oczywiście ten, komu przebaczyliśmy, czy taką, której przebaczyliśmy, nie może tego nadużywać i potem robić powtórek, bo to już będzie recydywa i wiadomo, że wszelkie rady dobre już na nic się zdadzą. Jeśli sam zainicjowałeś rozwód, to przemyśl tę decyzję. Próbuj dążyć do pojednania, choćby nawet współmałżonek wyraźnie źle się prowadził. Czasem trwa to krócej, czasem dłużej, ale rozmawiajcie ze sobą i zastanów się, czy nie można dojść do porozumienia. Jeżeli wasze małżeństwo przeżywa trudności i sobie sami nie możecie pomóc, to sięgnijcie po pomoc do kogoś innego. Niech wam ktoś pomoże. Poszukajcie sobie takich ludzi. Niech wam ten ktoś pomoże. Problemem jest w tym, że ludziom się trudno jest przyznać, że mają kryzys. Ale nie czekaj, aż krach nastąpi. Po prostu poproś kogoś, aby wam pomógł duszpastersko, wam pomógł w waszym kryzysie, o którym jeszcze nikt nie wie. I dołóżmy wszelkich starań, aby nasze małżeństwa były silne. Niech to będzie sprawa priorytetowa, ważniejsza niż sprawy kościelne, zborowe. To bardzo ważne mówię. Tylko więź osobista z Bogiem jest ważniejsza. Potem małżeństwo. Nie ulegajmy pokusie, że coś innego jest ważniejsze od małżeństwa. Nawet zbór, nawet kościół, pamiętajmy, nie jest ważniejszy od małżeństwa. Jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, to powiem mu, że ja też tak uważałem przez kilka dziesięcioleci. Też tak uważałem. Dopiero potem to przewartościowałem i inaczej wszystko. Miałem to nie hierarchicznie ustawione, ale miałem jak koło. I ja już to kiedyś wyjaśniałem w innym kazaniu. Mówiłem o kole, gdzie w środku osią jest Jezus, a są poszczególne szprychy i każda dziedzina mego życia jest jak ta szprycha na obręczy, jest ważne i w zależności od co jest na dole, to też, i też ta oś o to się opiera. A więc nie hierarchiczny układ, ale właśnie pewien młody brat, który też to zrozumiał i gdy powiedział takie zdanie podczas kazania, to potem mu starsi zboru, on był tam gościem, uwagę zwrócili, że się pomylił. Że powinno być najpierw jest Bóg, potem Boże sprawy, dopiero potem może być rodzina. A on powiedział najpierw Bóg, potem rodzina, a potem Boże sprawy. I oni go zaczęli prostować. Ale ten brat im powiedział tak, bracia, a gdybym ja dzisiaj się rozwodził i bym wam powiedział, kochani, ja się rozwodzę dzisiaj, to czy byście mnie słuchali? Nie. A więc widzicie, że rodzina jest ważniejsza niż sprawy Boże. I w ten sposób też i temu zborowi usłużył taką prostą odpowiedzią. Siłą naszego małżeństwa jest oczywiście Chrystus, Boże Słowo, nasza więź z Bogiem, ale również i komunikacja między nami, rozmowa między nami. Z Bogiem rozmawiamy w modlitwach, rozmawiajmy też tak samo z naszym współmałżonkiem, bo to pogłębia przyjaźń, zaufanie, wzajemny szacunek. Właśnie z powodu braku komunikacji, rozmowy rozpada się najwięcej małżeństw. Komunikacja wymaga czasu. Dlatego wkalkulujmy ją sobie w nasz związek, w nasze małżeństwo. Zaplanujmy sobie urlopy też tak, żebyśmy mieli czas. Układ miesięczny, układ tygodniowy, abyśmy mieli czas na rozmowy. I to takie głębokie rozmowy, nie tylko powierzchowne, ale takie głębsze rozmowy. I oczywiście te rozmowy muszą być dyskretne. Nie wolno o tym nikomu mówić, o czym rozmawialiśmy. Dlatego, że z jednej strony społeczeństwo nie podziela wartości Chrystusa. Z drugiej strony diabeł chce nas okraść, zabić i niszczyć. Ale jeśli mówimy, że trawnik sąsiada jest bardziej zielony, to czas zacząć podlewać własny trawnik i nie zazdrościć sąsiadowi, tylko dbać o własne małżeństwo, więcej uwagi, rozmowy, modlitwy, więcej czasu, a w ten sposób też i nasze małżeństwo, nasz trawnik będzie zielony. Zatem pokażmy światu stabilny wzorzec małżeństwa. Wiele osób takiego wzorca dobrego nie widzi. Najpierw niech nasze dzieci widzą taki wzorzec, że rodzice się kochają, niech to widzą. Rodzice, gdy się pokłócą, pospierają, to umieją rozmawiać, umieją dojść do zgody, do zrozumienia i dalej się kochają. Niech to dzieci widzą. To są dobre wzorce. Bo najskuteczniejszym świadectwem o Chrystusie jest wysoka jakość naszego życia, naszych relacji wzajemnych, zwłaszcza małżeńskich. Też i jako małżonkowie, wierzący ludzie, stańmy obok tych, którzy mają kłopoty małżeńskie. Nie osądzajmy innych ludzi, ale okażmy im współczucie, zrozumienie, pomoc, modlitwę. A więc bądźmy twórczy też i dla innych. Wszyscy mamy problemy, ale sami wiemy, jak z niej wychodzić. Pomóżmy też i innym, a to też i nas umocni. Pamiętajmy, że istotą Ewangelii jest pojednanie. Bóg świat pojednał sobą w Chrystusie, mówi nam drugi list do Koryntian, 5 rozdział, i dał nam słowo pojednania. I to używamy tego słowa, tego wersetu w kazaniach podczas ewangelizacji. Użyjmy również i w małżeństwie, pojednanie. Dał nam słowo pojednania i mówimy jednajcie się z Bogiem. Też i małżonkowie, jednajcie się jeden z drugim. Czyńmy to naszym życiem, naszym przykładem, gdy chodzi o małżeństwa, a w ten sposób Kościół będzie żył prawdziwie nauką Jezusa, świat to zauważy i będzie właściwie reagował. I tego wszystkim Wam i sobie nadal życzę. Niech Pan nas wszystkich błogosławi. Dziękuję bardzo.